organika, konwersje barwne, pana ekspozycja w Galerii Sztuki Współczesnej Pastula w Porębach Kupieńskich, to ekspozycja niezwykle kolorowa, choć powiedziałabym, że pana twórczość bardziej bym kojarzyła z czernią i bielą.
Taki był naturalnie też i okres.
Józef Robakowski, artysta multimedialny.
No główny socjalistyczny, to tam nie było za bardzo wiele kolorów. Jak byłem w Holandii gdzieś już w latach 80., to uciekł jeden DDR-owiec i z nami chodził po mieście i całował od drzwi czerwone drzwi, bo nie znał takiego koloru, bo u niego było wszystko w ugrze, nie? W jednym kolorze. Tak samo u nas było szare i robili artyści szaraki tak zwane, takie brudne obrazy i to one rzeczywiście takie były, te lata 50. głównie. No a tutaj też są obrazy z lat 50. i już są bardzo barwne i z tymi obrazami, pamiętam, zdawałem do szkoły w 58 roku i mnie właśnie bardzo ochrzanili, że one są takie barwne i w majtkowym kolorze, czyli różowe. Jak to? Mówi to nawet na palecie, ten profesor od plastyki mówi, nawet na palecie nie ma różowych różu, a ty to takie majtkowe kolory tego. I mnie wyrzucili naturalnie, później nie przyjęli po innych studiach.
W krótkim tekście do wystawy, pana tekście, powołał się pan na słowa kuratorki Marii Morzuch, która powiedziała o pana twórczości, że jest pan konserwatorem myśli artystycznej. Co oznacza to sformułowanie, konserwator myśli artystycznej?
Dlatego, że ja zajmuję się właśnie, na przykład tutaj są tak zwane konwersje, czyli są prace wyprodukowane w 58 roku, dzisiaj dzięki komputerowi odnowione, wielkie formaty. Tam one były takie trudno barwowe, bo wtedy tam trzy kolory mieliśmy i nic więcej, po pierwsze też nie miałem pieniędzy i one są bardzo skromne. Tutaj dzięki nowej obróbce, dzięki tej możliwości, te obrazy są wielkie, bardzo podniesiony jest kolor, bardzo barwne i tak dalej. I one tak są jakby wyrazem dzisiejszej epoki, a nie tamtej. I konserwator to jest taki człowiek, który jakby ratuje sens pewnego dzieła sztuki, pewnej materii, nie? I to są takie materialne obrazy.
To powiedzmy jeszcze, jaką techniką zostały wykonane te prace, bo to jest bardzo ciekawe.
To jest w Polsce prawie niektóre techniki są nieznane, niektóre są kompletnie przeze mnie wymyślone, jak chemigrafie i tak dalej. A normalnie to są takie bardzo proste, dzieci to robią, jak pierwsze fotografie, to takie zwane luksografie, czyli kładzie się jakieś przedmioty na papier fotograficzny i tam takie dziwne rzeczy wychodzą. Tylko ja to potem wkładałem do powiększalnika i one już były barwne i mogłem z tych maleńkich szybek wykrzesać takie obrazy, które mają 1,5 metra. Nie? I to jest cała taka ta obróbka. Myśmy się tego na studiach też wszystkiego uczyli. Żeby być konserwatorem, to trzeba też opanować jakby sposoby utrwalania tego. Różne są metody, to cały czas to żyje, w jaki sposób ta teoria tych... To są księgi średniowieczne, jakieś Czynino, Czynini i tak dalej. To są... Wtedy bym się zajmował jakiś, no, Leonardo da Vinci. I tak każdy taki uczony rozgryzał pojęcie farby i one były, te naturalne powstały z glinek, z krwi i tak dalej. I to ja też czynię. Jak ja tam tą historię sztuki przechodziłem i tak dalej, to spowodowano to na tych studiach, że dla mnie jest tak samo ważna sztuka Egiptu, jak i sztuka współczesna. Nie ma w ogóle jakby tego podziału, nie, że coś tam futuryzm, a to jakiś tam, nic z tych rzeczy. To jest, musi człowiek być rozmiłowany w sztuce, czyli w takim pojęciu takim bardzo szerokim. I u nas w tej chwili następuje coś takiego, jak właśnie takie poszerzanie sztuki. Ja się tym dokładnie zajmuję. Czyli z byle czego można, okazuje się, zrobić taki efekt, jak kiedyś mówił Stefan Temerson, takie powodowanie wrażeń. A te wrażenie można spowodować dźwiękiem i każdym sposobem człowieka, swoim ciałem, swoją myślą, swoim głosem, wszystkim można to spowodować.
Na ekspozycji jest taka jedna praca, można ją obserwować i rzeczywiście bardzo niewielka, niepozorna, a tutaj te cyfrowe wersje robią to wrażenie, o którym pan mówił.
Tak, to jest, to ona jakby nabierają nowego życia, one zgasły też naturalnie, nie, te werniksy ściemniały, farby ściemniały i tak dalej. I dzięki temu, to istnieje też bardzo ciekawe, co teraz powiem, w filmie. Filmy były robione na negatywach, te negatywy były różnej jakości i na przykład Orwo negatyw był bardzo słabej jakości. I ja teraz jestem wołany do wytwórni, oni mi pokazują ten negatyw, który jest kompletnie czerwony i nie ma żadnej barwy. I ja dzięki temu, że pamiętam, jakie to były barwy, mogę przy pomocy komputera nanieść te barwy i ten film zrobić, bo już bez mnie tego filmu nie można zrobić. I to jest tragedia. Jeżeli tam już jest na przykład jakaś taśma amerykańska i tak dalej, ona jest lepszej jakości i to się trzyma. Są też filmy drukowane, które bardzo długo się trzymają. Natomiast te na orwo taśmia, wykonywaliśmy bardzo dużo, są właściwie już zniszczone.
Skoro wywołał pan już wątek filmowy, to musimy też o tym chwilę porozmawiać, dlatego że ja przede wszystkim z filmów kojarzę pana twórczość, muszę się przyznać. Jeden z moich ulubionych filmów o palcach. Wielokrotnie widziałam ten film na różnych wystawach, ekspozycjach w różnych instytucjach kultury, w różnych galeriach. Ale to nie tylko życiorys o palcach, bo na przykład słynny Idę, albo Rynek, albo Test 2, to właściwie pełen przekrój.
Taki światowy film to jest w 9 językach. Z mojego okna. To jest film, który był w największych muzeach i tak dalej, w kolekcjach, który ja zwolniłem. Do mnie przyjechała taka po prostu kuratorka ze Szwajcarii. Chciała, pamiętam, kupić za 32 tysiące euro ten film, ale dla swojej kolekcji. Ja mówię, że nic z tego, ja to puszczam w internet, niech cały świat ogląda. On ma cenę, jak chce ktoś pokazywać z jakiegoś muzeum, to i tak musi mi zapłacić i tak. I to była moja racja. I ten film rozszedł się, ja go pokazywałem w Chinach, w Rosji, w Niemczech, w Ameryce, gdzie się tylko tam, w Australii. Niesamowicie. I to wszyscy mówili, no to nie jest taki zrozumiały film, bo to o tych naszych sprawach, tam przemiana socjalizmu nad... Nieprawda, właśnie wszyscy jak najbardziej to nas tak kojarzą, to jest przecież też przewrót ten solidarnościowy i tak dalej i właśnie nas z tego bardzo kojarzą. I ten film jest czarno-biały, taki skromny, robiony z ręki, niezawodowy, dlatego mogłem go zrobić, bo wszystkie kamery w stanie wojennym były zamknięte, te zawodowe czystki, piątki i nie ma żadnych filmów, zauważcie, tylko policja, milicja robiła swoje tam. A ja robiłem, bo miałem kamerę z okna, bo jakbym wyszedł z tą kamerą na ulicę, by mi ją zabrali.
Józef Robakowski to wiadomo, że to jest legenda sztuki polskiej, sztuki współczesnej.
Jan Pastuła, gospodarz galerii.
Cieszę się z tego, że udało mi się zaprosić pana profesora do mojej galerii.
Na czym w ogóle polega fenomen twórczości Józefa Robakowskiego?
Przede wszystkim, moim zdaniem, fenomen Robakowskiego to jest to, że jest odkrywczy, że jego działania od samego początku są pewnym nowym w sztuce. To, co robił, zawsze było wynalazkiem, można powiedzieć, w sztuce. Czyli jest pionierem w wielu dziedzinach, czyli fotografii, wideo, swoich akcjach artystycznych i tak dalej. Twórczość profesora Józefa Robakowskiego jest znana w całej Polsce i w całym świecie, bo przecież wszystkie muzea narodowe w Polsce, no i oczywiście na świecie również posiadają jego pracę.
Co dla ciebie oznacza twórczość profesora Józefa Robakowskiego?
No Józef Robakowski to jest dla mnie ikona takiego filmu eksperymentalnego.
Justyna Łuczaj-Salej, artystka wizualna, reżyserka.
Ukończyłam reżyserię w Łódzkiej Szkole Filmowej i wiem, że profesor Józef Robakowski jest związany z Łodzią, z warsztatem formy filmowej. No więc to jest jakby jeden z głównych przedstawicieli filmu, który poszukuje, filmu eksperymentalnego, więc dla mnie dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo tak jak śledzę oczywiście od zawsze twórczość profesora Józefa Robakowskiego, tak dzisiaj po raz pierwszy spotykam go na żywo, więc właściwie spełnia się moje marzenie.
Pan jest podobno fanem twórczości Józefa Robakowskiego. Co pana szczególnie interesuje w działalności profesora Robakowskiego?
Taka świadomość profesora, jeśli chodzi o sztukę i o to, co wniósł i nadal wnosi, bo to jest niezwykle inspirujące.
Mateusz Wszelaki, kurator sztuki, student historii sztuki.
Myślę, że głównie to, co mnie dotknęło, to no tak jak patrzymy, myślę, że profesor Robakowski jest takim uosobieniem tych teorii, o których mówimy, kiedy sztuka zaczęła się przenikać zupełnie z życiem codziennym, gdzie miała być właśnie znowu takim animatorem, trochę pokrzepieniem, tym pomieszaniem, już nie wiadomo, co jest rzeczywistością, co nią nie jest. I właśnie wideo, tak jak na przykład samochody profesora Robakowskiego, kiedy z okna filmuje i właśnie w zasadzie nic innego nie robi, jak tylko z okna. Dla nas prozaiczna teraz czynność, kiedy mamy telefony, wtedy profesor z okna filmuje i po prostu mówi: samochody, jadą samochody, ludzie biegną, tramwaje. To są momenty, kiedy rzeczywiście no, obcuje się, tak można powiedzieć, obcuje się z tym filmem, z tą sztuką. No, skłania to do konkretnych refleksji w ogóle nad rolą sztuki w życiu, czy też jak te doświadczenia przenikania się sztuki z codziennością i czy codzienność może być sztuką, jak one się urzeczywistniają.
Przykuwa uwagę fakt, że do profesora Robakowskiego cały czas podchodzą młodzi twórcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę artystyczną i cały czas z nim rozmawiają, a on bardzo chętnie poświęca im swoją uwagę.
Zgadza się. To właśnie pokazuje, że ta jego sztuka jest bardzo nośna.
Profesor Tomasz Zawadzki, artysta malarz.
Jest przede wszystkim odkrywcza, bardzo oryginalna. Józef Robakowski jest prekursorem właściwie i sztuki wideo i w ogóle eksploatacji tego typu znaczeń, takich znaczeń wyjętych prosto z życia i przełożonych na film, na kamerę, również filmu abstrakcyjnego. Te wszystkie jego działania, również te sprzed 60 lat, są bardzo współczesne i odczytywane na nowo, ciągle na nowo przez młodych ludzi. Stąd taka liczba młodych artystów przy Józefie Robakowskim. Także to jest twórca, wizjoner, inspirujący kolejne pokolenia artystów.